Witamy wszystkich na dzisiejszym wykładzie. Mamy kilka minut opóźnienia z powodu problemów technicznych. Z rozpoczęciem tego nie ma dzisiaj naszego brata technicznego, który zawsze się tym zajmował, a pozostali nie są tak dobrze zaznajomieni z tym i zabrało nam to chwilę czasu. Temat, którym chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić, zatytułowany jest Liski duże i małe, oparty jest na jednym wersecie zapisanym w Pieśniach nad Pieśniami w rozdziale 2, a w wersecie 15. I tam czytamy na następujące słowa. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają, albo w innych przykładach, a winnice nasze rozkwitną, ta końcówka. Tego będzie dotyczył nasz dzisiejszy werset. Zanim przejdziemy dalej, to na początku trzeba by było wyjaśnić pewną kwestię dotyczącą tłumaczenia, bo ci, którzy korzystają z Biblii Gdańskiej, to u siebie mają zapisane połapcie nam liszki, małe liszki, które psują winnice. I myślą, że chodzi tam o takie jakieś pewnego rodzaju gąsienice, które siedzą na liściach, no i te liście zjadają i przez to psują winnice. Nie, tam nie chodzi o żadne gąsienice, tam chodzi o lisy. Takie dobrze nam znane zwierzę, występujące także i w naszym kraju zwane lisem. Żaden inny przykład nie mówi tam o liszkach, a powiem nawet więcej. Tłumacz Biblii Gdańskiej, gdy na początku XVII wieku robił to tłumaczenie, też miał na myśli lisy, tylko wówczas lisa w Polsce nazywano liszką. A dzisiaj jest to już staroświeckie znaczenie nieznane, dzisiaj liszką nazywamy co innego w Polsce, więc wszyscy są zgodni, wszystkie przykłady są zgodne co do tego, że chodzi tutaj o lisy, a nie o żadne gąsienice. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice. Ktoś może się zastanawiać, w jaki sposób lisy mogą psuć winnice. No bo lisy przegryzają, łamią gałązki oraz liście, kopią sobie dziury w ziemi, w winnicach, bo tam w norach takich żyją. No a jak się kopie w winnicy dziurę na norę, no to nieuniknione jest, że pojawiają się korzenie po drodze. To co robią takie lisy? No taki korzeń przegryzają, żeby móc dalej kopać sobie swoją norę. I pomimo tego, że lisy znamy jako zwierzęta mięsożerne, także polują na kury między innymi ludziom na wsi. Sami nawet kiedyś, jak byliśmy na zebraniu w Dobryłowie, to był taki incydent, że tam siostra Kasia, słysząc jak tutaj właśnie to głośne dźwięki dochodzące od strony jej kur, że kury takim podekscytowanym głosem tam wydają te swoje dźwięki, to wyszła z zebrania i już zobaczyła lisa na siatce, który już do tych, no jeszcze chwila i już był u tych kur po drugiej stronie siatki. Więc z tego znamy lisy. I to jest prawda, że one są głównie mięsożerne, ale to nie są takie zwierzęta, które by roślinnością całkowicie pogardzały, więc zjadają również i winogrona, bo są głównie mięsożerne, ale nie tylko. To oczywiście odnośnie tych zwykłych, literalnych lisów. Chwila wyjaśnienia, co tutaj prorok miał na myśli w tej warstwie podstawowej, literalnej tego tekstu. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice. Nas oczywiście nie będzie to interesowało, bo to nie nasza dziedzina. Przede wszystkim nie wiem, czy ktokolwiek z nas winnicę posiada i potrzebuje ją zabezpieczać przed lisami, żeby lisy mu tej winnicy nie psuły, więc na pewno większość z nas tego nie potrzebuje, a być może nikt z nas nie potrzebowałby takich informacji. Nas interesuje tutaj głębsze znaczenie, co prorok przez to chciał powiedzieć, bo różne są symbole w Biblii i tak na przykład dobrze znanym symbolem biblijnym jest winnica. I to możemy biblijnie udowodnić, bo niektóre symbole musimy się domyślać, a niektóre symbole są w Biblii wprost tłumaczone. Mamy w Nowym Testamencie, w Ewangeliach takie zapisy, że nasz Pan podawał przypowieść, a później uczniowie go pytali, jakie jest znaczenie tej przypowieści, to on im wprost odpowiadał, że to znaczy to, a tamto znaczy co innego. Tutaj mam Stary Testament, bo jesteśmy w Starym Testamencie, także tłumaczy nam znaczenie winnic. I jak udamy się do Izajasza, 5 rozdziału, w wersetach od 1 do 7, to przeczytamy tam takie słowa. Izajasza 5, 1, 7. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym, przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował na niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano, zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. I tutaj werset 7 dla nas jest najistotniejszy, bowiem on stwierdza, że winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. Wyraźnie Biblia podaje nam, że winnica jest symbolem narodu izraelskiego. Jest symbolem Izraela. W czym jest symbolem Izraela? No, reprezentuje ich sferę służby i ich rozwoju. Sfera służby i rozwoju ludu Bożego. Bo jak tutaj czytamy w Izajasza, to mamy, że Pan tą winnicą, czyli narodem izraelskim się zajmował, przekopał, oczyścił z kamieni. I tutaj mówi, że cóż jeszcze należało uczynić jej, żeby wydała szlachetne owoce, czyli żeby przyniosła rozwój, by naród izraelski rozwijał się w taki sposób, w jaki Bóg sobie tego życzy. A czego sobie Bóg życzył od narodu izraelskiego? No, żeby przestrzegali zakonu, który został im dany, i to nie tylko litery, ale ducha tego zakonu, i żeby byli przygotowani na przyjście Mesjasza, kiedy nasz Pan miał przyjść, żeby, gdy przyjdzie, żeby byli go w stanie przyjąć jako naród, a nie tylko jako jednostki. Więc tego oczekiwał, takiego plonu, takiego rozwoju w postaci przygotowania duchowego, odpowiedniego, oczekiwał od nich nasz Pan, dlatego też jeszcze uściślając to, co oznacza nam winnica, winnica symbolizuje sferę służby, a tutaj zwłaszcza rozwoju ludu Bożego. Bo tak jak winnicę sadzi się po to, żeby mieć owoce, nie dla żadnego jakiegokolwiek innego celu. Są inne drzewa, które sadzi się nie dla owoców, sadzi się na przykład dla drewna, które można pozyskać z tego drzewa, bo jest mocne, czy jest wysokokaloryczne i na opał się dobrze nadaje. To się sadzi po to tego typu drzewa, typu sosna, dąb i tym podobne, na drewno, żeby uzyskać do tego czy innego celu. Ale drzewa owocowe sadzi się po to, żeby uzyskać owoce, no i winnice też się zakłada dla owoców. Bo o ile drzewo owocowe, takie zwykłe, bo wiadomo, winnica nie jest drzewem typowym, tak, ale w ogóle pewnie nie jest drzewem, nie należałoby klasyfikować je jako drzewa. Bo chociaż nawet drzewo owocowe, jak nie przynosi owoców, to przynajmniej można ściąć i też na drewno wykorzystać. Niektóre drzewa owocowe dają bardzo dobrej jakości drewno opałowe, a być może niektóre owocowe można nawet i wykorzystać do jakichś, nie wiem, czy do celów budowlanych, na deski, na tamto, czy na coś innego. Natomiast winnica jest tak bardzo dobrym symbolem tutaj w Biblii do przedstawiania ludu Bożego, bowiem nadaje się tylko i wyłącznie do wydawania owoców. Bo później jakby ktoś chciał na opał, zasadził sobie winnicę, żeby mieć później opał, no bo się wszyscy z niego śmiali, że nierozsądnie. By posadził sobie kilka dębów, to by miał na dużo lepsze później drewno do palenia, bo przecież co to jest z takiej winnicy, to do opału, to mało co zostaje. Niewiele jest to warte. Więc winnica jest po to, by dawać owoce. Tak samo lud Boży jest po to, by przynosił owoce. Oczywiście tutaj nie literalne owoce, tylko owoce Ducha Świętego, a Nowy Testament o owocach Ducha Świętego mówi i zachęca do wydawania tych owoców Ducha Świętego. Więc winnica jest symbolem służby, a zwłaszcza rozwoju ludu Bożego. Służbę też tutaj widzimy, no bo tego rozwoju bez służby nie będzie. To rozwój nie następuje samo przez się, z czegoś wynika, że lud Boży angażuje się w sprawy Boże. Dzięki temu dochodzi do jego rozwoju. Tutaj w cytowanym przeze mnie Izajasza, 5 rozdziale, w wersetach od 1 do 7, a ściśle rzecz biorąc w wersecie 7, było napisane, że dom izraelski jest winnicą Pana, czyli że Izrael. Chodziło tutaj oczywiście prorokowi o Izrael cielesny, ale my z Nowego Testamentu wiemy, że jest też Izrael duchowy. I że to, co się tyczy Izraela cielesnego, to na poziomie duchowym ma swoje odniesienie do Izraela duchowego, za który się uważamy. Dlatego rozważamy to, dlatego nas to interesuje, bo nie są to rzeczy, które dotyczyły tylko Izraela cielesnego i my nie badamy tego, dlatego że jesteśmy miłośnikami historii, dawnych dziejów i lubimy wiedzieć, jak to w przeszłości narody były, co się z nimi stało, jak się ten naród rozwijał i jak skończył. To nie jest nasze główne zainteresowanie. Badamy to, bo to ma odniesienie do nas samych, bo są w tym lekcje, których my sami możemy się nauczyć i możemy skorzystać z tego. Więc apostoł Paweł w Nowym Testamencie w swoich listach mówi, że nie ten jest Izraelitą prawdziwym, który ma Abrahama za ojca cieleśnie, tylko ten, który ma wiarę taką, jak miał Abraham. A wiara to jest poleganie na Bogu, opieranie się na Bogu w swoim życiu, tak jak Abraham pokazywał, że nie tylko ma przekonanie w umyśle, że Bóg istnieje, ale opierał się na w swoim działaniu, na tej wierze. Jak Bóg mu kazał coś robić, był posłuszny. Wyjdź z Ur Chaldejskiego, wyszedł. Złóż Izaaka w ofierze, był gotów złożyć, więc działał w oparciu o tą wiarę. Dlatego jest tutaj takim wielkim mężem wiary i można powiedzieć takim duchowym ojcem wszystkich wierzących, bo do nas też Bóg mówi nie osobiście, tylko poprzez swoje słowo do nas przemawia i mówi nam, żebyśmy robili pewne rzeczy, żebyśmy innych rzeczy nie robili. Jeżeli tak staramy się postępować, no to jesteśmy ludźmi kroczącymi wiarą, ludźmi przestrzegającymi zasad swojej wiary, tak jak to czynił Abraham, który był tym właśnie wielkim mężem wiary. I wtedy jesteśmy duchowymi Izraelitami, tak jak to pisze apostoł Paweł. Jeżeli mamy wiarę Abrahama, a nie tylko Abrahama za cielesnego ojca. Bo Bóg takich właśnie szuka, którzy są duchowymi dziećmi Abrahama, a nie cielesnymi. Cielesne dzieci Abrahama też mogą liczyć na pewne błogosławieństwa, ale ci, którzy są duchowymi dziećmi Abrahama, na o wiele większe błogosławieństwa. Kościół Chrystusowy składa się całkowicie z tych, którzy są duchowymi dziećmi Abrahama. I chociaż są w nim też tacy, którzy mieli Abrahama za ojca cielesnego, ale to akurat było bez znaczenia przy ich wyborze, bo musieli być tutaj prawdziwymi Izraelitami, czyli duchowymi dziećmi Abrahama, by się tam znaleźć. A jeżeli byli z pochodzenia jeszcze Żydami, tak jak niektórzy byli, apostołowie i inni, ze żniwa wieku żydowskiego zwłaszcza, no bo wtedy ci, którzy przede wszystkim głównie weszli, ci, którzy członkowie Kościoła pochodzący z narodu izraelskiego, cieleśni Izraelici, to głównie wtedy wchodzili, bo później była ta zasłona, nienawiść do Jezusa przez cały wiek Ewangelii, więc tam w późniejszym okresie to już nieliczni cieleśni Izraelici mogli przyjść do Chrystusa z powodu tego uprzedzenia, jakie było w stosunku do Niego. Takowi byli w późniejszym okresie, ale głównie to wtedy, podczas tych czasach, które mamy opisane w Dziejach Apostolskich, podczas żniwa wieku żydowskiego, tam się znaleźli, ale nie było to kluczowym kryterium, nie było to żadnym kryterium dostania się do Kościoła Chrystusowego, to, że jest się cielesnym Izraelitą, tylko duchowym Izraelitą trzeba było być. Więc wiemy już teraz, co oznaczają winnice. Jest to sfera rozwoju ludu Bożego. A to można powiedzieć, albo lud Boży w swoim rozwoju. I tak jak te winnice, o których pisze apostoł, nie apostoł, pisze prorok Izajasz w swoim 5 rozdziale, co czytaliśmy, zostały zasadzone po to, by wydać szlachetne owoce, tak samo lud Boży staje się ludem Bożym. Bóg przyjmuje kogoś do swojego ludu po to, żeby ten ktoś wydawał owoce. Owoce Ducha Świętego, które mamy podane przez apostoła Pawła w Nowym Testamencie. Po to się ktoś tam znajduje, po to się Bóg nim zajmuje, opiekuje, tak jak ten winogrodnik opiekuje się tą winnicą, że tutaj mieliśmy u Izajasza powiedziane, że okopana, przycinana, zabezpieczona płotem, żeby właśnie tam zwierzęta nie wchodziły i nie niszczyły tej winnicy. Czy też tak jak nasz Pan używa tego symbolu, w Ewangelii Jana mamy to pięknie opisane, że gdy nasz Pan Jezus Chrystus mówi, że ja jestem tak tutaj, że Ojciec mój właśnie zasadził tą winnicę i nasz Pan się tutaj nią zajmuje i że przycina i dba o to, o tą winnicę i że właśnie dzieci Boże, Jego naśladowcy, chrześcijanie mają być tą winnicą, która ma wydawać owoce i nasz Pan tak stara się obchodzić z tą winnicą, by jak największe owoce wydawała. No bo słuszna jest rzecz, każdy kto zasadza winnicę, to stara się tak ją uprawiać, żeby jak najwięcej winogron uzyskać. No tak samo jak ten, kto zasieje zboże, to też stara się tak uprawiać to zboże, żeby plon był jak najwyższy, więc nie tylko zasiewa, ale jeszcze nawozi i opryskuje przed chorobami i przed chwastami. Stara się usunąć wszystko to, co by ten plon zmniejszyło. No, tak samo jest w przypadku winnicy. Tak samo jest w przypadku naszego Pana czy Boga, bo przecież oni wspólnie razem działają. Chcieliby, żeby winnica, czyli lud Boży, przyniósł jak największy plon. I tak się z nią obchodzą ze swojej strony opatrznościowo, no bo to jest ich działania, to jest to właśnie, zawiera się w opatrznościach Bożych, tak się obchodzą, by lud Boży jak największy plon wydał. Ale jest coś, co ten plon psuje. I tutaj wracamy do naszego tematu. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnicę. No, tutaj prorok wyraźnie stwierdza, że te lisy i liski psują winnicę, czyli niszczą tą winnicę, i sprawiają, że plon nie jest tak duży, jak mógłby być tej literalnej winnicy. Więc teraz przenieśmy sobie to na poziom duchowy. W przypadku chrześcijanina, co właśnie oznaczają te lisy liski? To możemy, skoro winnica przedstawia rozwój ludu Bożego, to liski przedstawiają coś, co ten rozwój ogranicza, psuje, zmniejsza. No i tutaj chyba w łatwy sposób dojdziemy do tego, czym te liski są, co ten symbol nam przedstawia. No bo co niszczy nasze owocowanie, sprawia, że one jest mniejsze niż mogłoby być. No naszego rodzaju różne wady, nasza deprawacja, grzeszność, braki, jakie mamy w naszym postępowaniu, to one sprawiają, że plon staje się mniejszy. Dlatego sens ma to wezwanie, połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnicę. I podoba mi się jeden z przykładów, który mówi w następnym zdaniu, że po zdaniu połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnicę, dodaje, a winnice nasze rozkwitną. To jest prawda. Bo żeby drzewo mogło wydać, czy też winnica, duży owoc, to wszystko zaczyna się, najpierw musi rozkwitnąć. A im bardziej rozkwitnie, im więcej tych kwiatów jest, no to tym więcej będzie później owoców. Więc jeżeli połapiemy lisy, małe liski, czyli nasze wady, niedoskonałości, jak się udaje chociażby ograniczyć, to plon będzie większy. Możemy powiedzieć, jest to proporcjonalne. Im bardziej uda się ograniczyć, pohamować działanie naszej niedoskonałości, tym plon w postaci duchowego rozwoju będzie większy. Tak więc lisy to braki, jakie mamy w naszym usposobieniu, można to nazywać grzesznością, niedoskonałością. One wynikają z naszej deprawacji w naszym charakterze, moglibyśmy powiedzieć w naszych uczuciach. bo nasz charakter to nasze uczucia tego rodzaju czy innego. I teraz chciałbym kilka słów powiedzieć o właśnie tych naszych uczuciach, jakie posiadamy. Mamy uczucia religijne, to te, o których apostoł Piotr pisze w swoim słynnym przydawaniu: wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska, miłość bezinteresowna. Uczucia religijne, czyli najwyższe uczucia, jakie człowiek posiada. Jeżeli mamy braki w tych uczuciach, no to one wyrażają się w niewierze, w zniechęceniu, w braku samokontroli, braku stałości, niepobożności, braku miłości braterskiej i bezinteresownej. Jak popatrzymy na siebie, czyli popatrzymy na cały świat wokół, to zauważymy, że braki w tych uczuciach są olbrzymie, jakie posiadamy, że upadek tutaj religijnie dotknął człowieka bardzo mocno w tych najwyższych uczuciach. No, trzeba powiedzieć, że szatan tutaj najbardziej pracował, żeby te uczucia niszczyć u człowieka, bo to są najważniejsze uczucia, i żeby jak najbardziej go zdegradować, to atakował szczególnie te. Tak więc widzimy, że są wielkie braki w wierze ogólnie wśród ludzkości, do tego stopnia, że w tej cywilizacji zachodniej, do której należy, nasz kraj należy, to tak naprawdę przytłaczająca większość ludzi jest niewierzącymi. I tutaj do tej grupy niewierzących trzeba powiedzieć, że w naszym kraju też taka sama jest prawda, chociaż niektórzy by się dziwili, jak to przecież u nas przytłaczająca większość deklaruje się jako wierzący ludzie, a tych, którzy deklarują się jako niewierzący, no to jest zdecydowana mniejszość. Ale prawda jest taka, że przytłaczającą większość tych, którzy deklarują się jako wierzący, trzeba by zaliczyć jednak do niewierzących, bo to jest puste przekonanie, które w żaden sposób nie wpływa na ich życie. Brak jest wielki. Tak samo we wszystkich innych. Tutaj samo, chociażby weźmy za przykład samokontrolę, czyli umiejętność rządzenia swoim postępowaniem. No jest coraz większa. Ludzie nie potrafią rządzić swoim postępowaniem, nie potrafią realizować planów, oczywiście tych, które wymagają wysiłku. Tutaj, że coś dobrego sobie ustalili, zaplanowali, teraz chcą to zrealizować. Ludzie, którzy potrafią, czy upraszczając ten obraz, możemy powiedzieć, samokontrola to silna wola. Ludzi o silnej woli jest coraz mniej. Ludzie są słabi, z nurtem płynąć, nie przeciwstawiać się nurtowi, nie odmawiać sobie tego czy innego, by zrealizować sobie jakiś cel. Realizowanie ambitnych planów, długotrwałych, wymagających wysiłku jest, ta umiejętność robienia tego jest coraz rzadsza, no bo degradacja i upadek człowieka postępuje. Takie wady, o których tutaj mówię, posiadamy my, posiada cały świat, wszyscy ludzie. Jak bardzo miłość do braterska, czy ta miłość do bliźniego, jak do siebie samego, jak strasznie jest zrujnowana w tym świecie, i my sami w sobie też to widzimy. Miłość bezinteresowna i w ogóle wszystkie inne te cechy religijne są bardzo pokiereszowane w tym dzisiejszym świecie. To są wielkie lisy, jakie ludzie mają w swoim życiu. Więc braki są. Wydaje mi się, że nawet o nas można powiedzieć, że w każdej z tych uczuć religijnych mamy braki, bo chociaż weźmy tą wiarę, o której jest podawana jako pierwsza, jako najważniejsza zaleta wieku Ewangelii, no bo chodzimy wiarą, a nie widzeniem, więc jest to dla nas istotna, bo to nie wystarczy mieć przekonanie w umyśle, że jest Bóg. Nie wystarczy nawet, że mu ufamy. Nasza wiara, innym słowem chcę powiedzieć, tak, mamy wiarę, ale nasza wiara nie jest doskonała. Są braki w tej wierze, bo wiara w Boga to jest nie tylko co do Jego istnienia, ale tak jak tutaj mówimy, że jest to wiara w Boga i w Chrystusa co do ich osób, charakterów, słów i czynów. I tutaj naszą wiarę w różnego rodzaju doświadczeniach bardzo łatwo nam podważać, a może okazywać, nie tyle może podważać, co okazywać, że mamy w niej braki. Bo na przykład, gdy spotka nas coś przykrego, ciężkie nasze doświadczenie, a my się zaczynamy wtedy złościć, narzekać, to nie kojarzymy z tego, że tym sposobem pokazujemy niedoskonałość naszej wiary, ale pokazujemy. No przecież Bóg, którego wierzymy, wierzymy także w Jego charakter, że jest połączeniem, ma mocy, miłości, mądrości i sprawiedliwości. A w związku z tym, jeżeli narzekamy na coś, co nas spotyka, a znajdujemy się pod boską opieką, to co nasze słowa czy nasze czyny mówią Bogu? Boże, w swoją miłością jest coś nie tak. Tutaj nie miłujesz mnie w wystarczający sposób, bo dałeś mi coś, co mi się tak nie podoba. Albo może podważamy go w jego mądrości. Czy ty wiesz, co ty robisz? No i po co to dajesz? Tak, jak jesteśmy niezadowoleni, narzekamy i uważamy, że powinno nas spotkać coś innego, niż z opatrzności Bożej nas spotkało, to kwestionujemy boską mądrość. A kwestionując boską mądrość, podważamy naszą wiarę. Znaczy, nie tyle może podważamy, co pokazujemy, że mamy braki w tej wierze. Więc to jest nie tylko tak, że straszne braki mają ci, którzy są niewierzący, nawet ci, którzy uważają się za wierzących. Powiedziałbym nawet ci, których nazwać, i to słusznie, należałoby głęboko wierzącymi, takimi staramy się być w naszym życiu, to nawet takowi posiadają braki. Może to nie są lisy, to mogą być liski. Wtedy o tym rozróżnieniu też w trakcie dzisiejszego wykładu będziemy sobie mówili, czym różni się lis od liska, bo mamy wymienione nie tylko pułapcie nam lisy, ale pułapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice. Więc mamy tutaj braki w tych najwyższych uczuciach religijnych. Mamy też braki w uczuciach, które nazywamy samolubnymi. Tylko tutaj trzeba słowo samolubny zrozumieć nie w podstawowym znaczeniu, w jakim używamy, tylko uczucie samolubne to jest takie uczucie, które ktoś żywi sam do siebie. Bo od razu powiedzmy, mamy trzy rodzaje uczuć. Mamy te uczucia najwyższe, religijne, mamy uczucia samolubne, które żywimy w stosunku do samego siebie i mamy jeszcze uczucia społeczne, tak je nazywamy. Społeczne to są takie uczucia, które żywimy w stosunku do innych osób. I to jest wszystko w naszych uczuciach. Uczucia najwyższe, uczucia żywione względem samego siebie i uczucia żywione względem innych osób. I to wyczerpuje nasz charakter, uczucia, jakie w nich posiadamy. Więc na przykład, jako przykład podam, w uczuciach samolubnych mamy takie uczucie jak samoocena, czyli jakaś opinia na temat samego siebie. Każdy człowiek posiada pewną opinię na temat samego siebie. Jest to wrodzone uczucie. I na skutek upadku człowieka ono nie uległo zatarciu, tak jak na przykład wiara ulega zatarciu na skutek upadku człowieka i tego wszystkiego, co się z nim wiąże. Te uczucia samolubne to raczej wytarciu tutaj nie ulegają, ale ulegają wypaczeniu. A ich wypaczenie polega na tym, że są albo zbyt mocne, albo zbyt słabe. A te uczucia powinny mieć odpowiedni poziom rozwoju. Nie za duży, nie za mały. I tak jak widzimy w na przykład tej samoocenie, jak ktoś ma zbyt wysoką samoocenę, czyli zbyt wysokie zdanie o sobie samym, to pojawia się u niego pycha. Wszyscy wiemy, że tak jest i wszyscy z takimi ludźmi na pewno w swoim życiu się spotkaliśmy. Jak to uczucie jest zbytnio przytłumione, to ktoś ma zbyt niską samoocenę samego siebie i takich ludzi też można spotkać. W sumie powiedziałbym tak, zapewne najrzadziej można spotkać kogoś, kto ma właściwą samoocenę. Najczęściej jak się spotyka kogoś, to będzie miał pewnie albo za wysoką, albo za niską samoocenę. I jest to niewłaściwa rzecz, jest to brak właśnie w tym uczuciu. Czy też mamy takie inne uczucie, to samolubne, które nazwaliśmy aprobatywnością, czyli że człowiek chciałby mieć nie tylko dobre zdanie o sobie samym, ale też ma pragnienie aprobaty, czyli żeby inni ludzie mieli dobre zdanie o nim też. No bo się wtedy lepiej czuje. Co, to uczucie może być za mocne albo za słabe. Są tacy, którzy jak gdyby żyją tą aprobatą innych, że ciągle potrzebują tego, żeby inni ich chwalili, mówili o nich dobre rzeczy, to wtedy mają dobrą samoocenę, czyli sami dobrze o sobie myślą, a jak tego nie otrzymują od innych, to ich ta ocena od razu siada, popadają w przygnębienie, są nic nie warci, uważają i tym podobne. To jest właśnie przerośnięte to uczucie, że ono się staje uczuciem rządzącym, że wszystko jest temu podporządkowane, czy jak dostaje aprobatę od innych, to wszystko jest dobrze w jego życiu, jest szczęśliwy, może żyć, wykonywać swoje obowiązki i tak dalej. Jak nie dostaje, to wszystko siada. Tak być nie powinno. Też oczywiście nie jest dobrą rzeczą druga skrajność, jak ktoś ma to strasznie stłumione i zupełnie nie dba o zdanie innych ludzi. To nie jest właściwą rzeczą. Apostoł Paweł pisał nam, mamy w Nowym Testamencie powiedziane, że no, chrześcijanin powinien tak w swoim życiu postępować, by w miarę możliwości, na ile to od niego zależy, to inni ludzie też mieli o nim dobre zdanie, by żył z nimi w pokoju, w dobrych relacjach, bo by przez to by mógł być dobrym ambasadorem dla Chrystusa, bo jeżeli wiadomo, jeżeli inni będą mieli o nim złe zdanie i to z niewłaściwych powodów, nie dlatego, że bo czasami o chrześcijanach inni mają złe zdanie, no z powodu tego, że wyznają inne nauki i z tego powodu źle o nich mówią i źle myślą, że to najgorsi tego świata, jacyś tutaj odszczepieńcy i tym podobni, no to jest jak gdyby nieuniknione i na to chrześcijanin dany nie ma wpływu. Ale jeżeli mają o nim złe zdanie, bo ten człowiek niewłaściwie postępuje w swoim życiu, bo nie wiem co robi, kradnie, czy niewłaściwie się prowadzi, no to wtedy no, jest to słuszne, że mają złe zdanie i to jest ujmą dla wyznawanego światopoglądu przez tą osobę, więc o taką rzecz powinniśmy dbać. I żeby mieć to dobre zdanie u innych na miarę możliwości. Więc tutaj innych nie będę omawiał, bo to nie nasz temat nasz dzisiejszy, ale tutaj wśród tych uczuć samolubnych mamy tą samoocenę, proaktywność, pokojowość, żywotność, ostrożność, skrytość, przezorność, apetyt, wojowniczość i agresywność. I braki w tych uczuciach wyrażają się takimi cechami charakteru jak pycha, czy też ostentacyjność, lenistwo, tchórzostwo, swarliwość, nieszczerość, chciwość, nieumiarkowanie, skrajne pragnienie zachowania samego siebie, nienawiść, złośliwość, snucie złych domysłów. Widzimy, że tych wad, które tutaj wyliczyłem, to napęczki w dzisiejszym świecie jest. Sami posiadamy pewne elementy tych wad, no i wszyscy ludzie posiadają, bo wszyscy ludzie mają braki w swoim charakterze, tak samo i my, i takie cechy się uwidaczniają. Na przykład w dzisiejszej dobie chciwość jest straszelnie widoczną, rzucającą się w oczy cechą. U sporej części ludzkości jest to cecha ich naczelna, która rządzi ich postępowaniem, której podporządkowali wszystko inne i głównym celem życia jest zdobycie jak największej ilości dóbr, bo do tego właśnie chciwość pobudza człowieka do takiego postępowania. Widzimy także i inne tutaj cechy złe. Później mamy te, czyli to były uczucia, które żywimy w stosunku do samego siebie. Później w uczuciach społecznych to mamy miłość do płci przeciwnej, miłość do współmałżonka, do swoich dzieci, do rodziców, do rodzeństwa, do przyjaciół, do domu, do ojczyzny. No i jak mamy braki w tym, no to jest brak odpowiednich wtedy uczuć do płci przeciwnej, męża, żony, dzieci, rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, domu i ojczyzny. I to widzimy, że też napęczki w tym świecie. Ludzie mają braki wielkie nie tylko w uczuciach, jakie żywią w stosunku sami do siebie, czyli na przykład jaką mają zdanie o sobie samym, jak bardzo przezorni są w swoim postępowaniu jak bardzo folgują apetytowi swojemu, to mamy tutaj braki w tym. A w uczuciach społecznych tak samo są wielkie braki. Wypaczenia tych uczuć są wielkie. Więc te uczucia społeczne też są straszliwie zdegradowane w dzisiejszym świecie. Więc tak to wszystko wygląda. Większość ludzi tego świata, no powiedzmy, nic z tym nie robi. My jako chrześcijanie staramy się z tym coś robić. Na przykład słuchamy tego wezwania, połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice. Czy też wezwania Nowego Testamentu do zwlekania z siebie starego człowieka, oblekania się w nowego człowieka, do odnowienia swojego umysłu, czy wiele innych takich bardziej szczegółowych wezwań do tego, czy do tamtego. Staramy się na to reagować, by tą naszą degradację ograniczyć, by po to, by nasze owocowanie rosły, no, nie był zupełnie zniszczony, tylko żeby no, był jak największy tutaj. I więc mamy tego różnego rodzaju wady. Każda z tych wad to można powiedzieć to taki lis. A jeżeli jest mała ta wada, ten brak nie jest wielki, no to lisek. Mniej, coś mniejszego. Bo mamy i wady większe i mniejsze, więc każda z nich to taki lis i lisek. I one psują naszą winnicę. Sprawiają, że winnica nie wydaje odpowiedniego plonu. Bo na przykład była na liście taka wada jak lenistwo. No to jak mamy lenistwo, to nie chce nam się czegoś dobrego zrobić. No i w związku z tym, a jak nie zrobimy czegoś dobrego, no to nie będzie rozwoju, jakie by zrobienie danej dobrej rzeczy nam przyniosło. Bo każda dobra rzecz, każdy dobry czyn ma swoją nagrodę. Nie, w postaci właśnie przede wszystkim tego, że ktoś staje się lepszym człowiekiem. Jeżeli dobrze postępuje, to jego rozwój jest najwyższą nagrodą, jakie dostaje za to dobre swoje postępowanie. Oczywiście są też i inne nagrody za dobre postępowanie, ale wydaje mi się, że ta jest największa. Kiedyś czytałem taki cytat, nie pamiętam czyj, ale cytat brzmiał w ten sposób, że najwyższą nagrodą za trud człowieka jest nie to, co zań dostaje, tylko to, kim się dzięki niemu staje. I wydaje mi się, że jest to słuszna myśl, że za trud człowieka najwyższą nagrodą nie jest to, co dostaje jako zapłatę, czyli na przykład zarobił, dorobił się majątku, tylko najwyższą nagrodą jest to, kim się dzięki temu trudowi, jaki wynakłada, stał, jakim człowiekiem, bo to mówimy wtedy o rozwoju jego duchowym. Więc każdy dobry czyn, każdy przejaw odpowiedniego postępowania prowadzi do rozwoju duchowego i to jest najwyższa nagroda do tego. No ale jeżeli ktoś jest leniwy, ma tą wadę, no to jego czynów, tych dobrych, odpowiedniego postępowania, no jest przez to mniej. Gdyby tą wadę swoją ograniczył, to by tych dobrych czynów, dobrego postępowania było więcej. No ale jeżeli folguje tej wadzie, nie łapie tego lisa, wadę należałoby zacząć od ograniczania, a poprzez ograniczanie, krępowanie można doprowadzić nawet do jej zniknięcia całkowitego, czyli jakbyśmy powiedzieli, używając naszego symbolu, do uśmiercenia lisa. Trzeba też powiedzieć, że gdy mówimy o tych wadach, że one niekoniecznie działają oddzielnie, bo najczęściej działają w połączeniu ze sobą, czyli że kilka wad prowadzi do takiego czy innego złego postępowania. Częstokroć chciwość działa w połączeniu z przesądami, pokalaną wiarą, zdeprawowaną miłością do domu czy ojczyzny. Na przykład, gdy toczone są wojny zaborcze, mamy na świeżo w dzisiejszym świecie nawet taką wojnę toczoną, to z czego wynika to u tych, którzy takie wojny wszczynają? No, na pewno działa tutaj chciwość, pragnienie zagarnienia terytorium, by moje państwo było większe. Działa tutaj też, uzasadniane jest to patriotyzmem też. A czyja patriotyzm to nic innego jak miłość do ojczyzny. To oczywiście jest to zdeprawowana, wypaczona miłość, więc składają się i uczucia samolubne na to, braki w uczuciach samolubnych, braki w uczuciach społecznych, no i też oczywiście te braki w tych najwyższych uczuciach religijnych, bo gdyby ktoś miał pobożność czy miłość do bliźniego, to na pewno by nie chciał tego bliźniego mordować, a jeszcze wcześniej torturować zupełnie niewinnych, przypadkowych ludzi, którzy akurat się na drodze znaleźli czyjeś. Więc takie braki, szereg braków prowadzą do niewłaściwego postępowania, do popełniania grzechów. Możemy powiedzieć, że więcej grzechów jest ogólnie popełnianych poprzez wyniku połączonego działania grupy zdeprawowanych cech niż w wyniku niezależnego działania jednej wady. W ogóle wszystkie przejawy grzechu, czy też niewłaściwego postępowania, jakie możemy zaobserwować, są wynikiem braku, czy też deprawacji w naszych wrodzonych uczuciach religijnych, samolubnych i społecznych. Bo gdyby nie było braku w tych uczuciach, gdyby te uczucia były doskonałe, nie byłoby grzechu, nie byłoby niewłaściwego postępowania. Doskonały człowiek nie będzie miał żadnych braków właśnie w uczuciach ani religijnych, ani samolubnych, ani społecznych. Na tym polega doskonałość, by nie mieć braku w tych uczuciach. Te uczucia dał nam Bóg, gdy stwarzał człowieka i one, póki są doskonałe, to człowiek doskonale postępuje. Przy okazji taka ciekawostka, że tych uczuć jest 26. To znamy tą cyfrę. Wartość liczbowa imienia Boga JHWH, można powiedzieć, jego podpis pod naszym charakterem, że tak, ja dałem te uczucia. Bo w tych uczuciach to mamy 9 tych religijnych uczuć. Tutaj trzeba wyjaśnić, że chociaż mu jest 7 tych wyższych pierwszorzędnych zalet charakteru sprzedawania piotrowego, ale one powstają z 9 uczuć, później jest 10 samolubnych, 7 społecznych i wychodzi łącznie 26 podpis Boga pod naszym charakterem. Więc ponieważ są te braki w tych uczuciach, to z tego powodu dochodzi do grzechu. Jakbyśmy się na przykład przyjrzeli pierwszemu grzechowi we wszechświecie, z czego on wynikał. Pierwszy grzech we wszechświecie, jaki się pojawił, to jest grzech, który się pojawił u szatana. Tutaj w tym jego pragnieniu, żeby zrównać się z Bogiem. Z czego to wynikało? No, moglibyśmy powiedzieć, no, przerośnięta samoocena, tak? Miał zbyt wysokie zdanie o sobie samym, że tutaj chciał się zrównać z Bogiem. Uważał, że on, istota stworzona przez Boga, stworzenie może być równie wielkie i ważne jak Stwórca. No, co jest rzeczą śmieszną, bo ten, który coś stworzył, zawsze jest większy od tego, co stworzył. Tutaj, no ale takie się pojawiło u niego. No i też w tych wyższych pierwszorzędnych, no to zaburzenie, całkowite zaburzenie pobożności tutaj, bo pobożność to miłość najwyższa do Boga. A u niego doszło do zaburzenia tego uczucia, spaczenia, bo on chciał mieć miłość do samego siebie, taką samą jak do Boga, być równym tutaj Bogu, więc z powodu braku w tych uczuciach, do których doszło, tutaj przez to, że właśnie nie kontrolował tych niższych, samolubnych uczuć. Bo w ogóle skąd się biorą te braki? Skąd w ogóle się wzięły te braki? Przez to, że człowiek nie kontrolował swoich niższych, samolubnych uczuć. I one za bardzo się rozwinęły i zaczęły rządzić człowiekiem, a to te najwyższe miały rządzić. Więc tak, ponieważ szatan musiał, zresztą mamy powiedziane przez proroka w Starym Testamencie, że mawiał w sercu swoim. Tak? A co jest w sercu człowieka? No są uczucia jego. A jeżeli jest stwierdzenie, że on mawiał w sercu swoim, wstąpię na obłoki, zrównam się z najwyższym, to my interpretując te słowa, ich znaczenie jest takie. Lubował się myśleniem o tym, że on jest, albo może być, albo będzie w przyszłości równy Bogu. Właśnie, mówienie w sercu swoim, to znaczy lubowanie się tą myślą. On się tym lubował i to taki sposób myślenia przez dłuższy okres czasu zaczęło niszczyć jego pobożność. Bowiem tutaj jego pobożność powinna się włączyć i zablokować. Nie, nie możesz w ten sposób myśleć. Niszcz tą myśl, jak się u ciebie pojawia, bo przecież Boga masz miłować miłością najwyższą, a nie samego siebie. No ale ta sama ocena się rozrosła, zniszczyła jego pobożność i też to od razu też uderza w wiarę, no bo nie można mówić o pobożności bez wiary, bez polegania na Bogu i zadowalania się tym, co Bóg komuś daje, co umożliwia wiara właśnie i doprowadziło go do grzechu. A u naszego praojca Adama grzech tutaj na ziemi, tak, no skąd się wziął? Też z powodu właśnie tego, że uczucia te niższe, czyli samolubne i społeczne, rozrosły się za bardzo. Tutaj możemy powiedzieć, u Adama rozrosło się to uczucie miłości do współmałżonka, do swojej współmałżonki Ewy, tak? Nawet kiedyś słyszałem, śmiesznie to brzmi, ale to naprawdę jest prawdziwa historia, naprawdę to słyszałem jednego brata, który argumentował, że Adam nie zrobił nic strasznego i nie powinien być karany, tak, bo przecież on to zrobił z miłości do żony, a to dobra rzecz, miłość do żony. Nie, to nie jest, znaczy nie jest dobrą rzeczą, kiedy miłość do żony jest większa niż miłość do Boga. To jest zło, to jest grzech. To jest postawienie uczucia niższego nad uczuciem najwyższym, jakim jest pobożność. Tak? Znaczy nasz Pan w Ewangeliach to doprecyzował. Kto miłuje bardziej żonę, męża, brata, siostrę niż mnie, nie jest mnie godzien. Nie może należeć do Kościoła Chrystusowego. W ogóle nie może być członkiem ludu Bożego w żadnej klasie. Pobożność jest uczuciem znacznie wyższym niż pobożność, która jest miłością do Boga, nie może podlegać miłości do jakiegokolwiek człowieka czy jakiejkolwiek innej rzeczy. A u ludzi właśnie rządzi miłość albo do innych ludzi, albo nawet miłość do zwierząt staje się naczelną zasadą ich życia, czy miłość nawet do rzeczy, do czegokolwiek i staje się zasadą rządzącą. No to jest grzech, bo to jest naruszenie boskich zasad, których pobożność stoi na piedestale, a te inne niższe uczucia samolubne i społeczne mają być jej podporządkowane. W taki sposób ma to działać. Jeżeli ktoś pozwoli, żeby doszło do przetasowania wartości i że któraś z tych niższych cech znajdzie się na piedestale, no to jest to grzech i ktoś taki jest godzien śmierci, no bo według zasad sprawiedliwości każdy, kto grzeszy, jest godzien śmierci. Każdy grzesznik. Tak więc taki jest rodowód grzechu i my nasze różne grzechy, grzeszność, jak widzimy, to też możemy ją jak gdyby prześledzić, że one, z czego one wynikają. Wynikają z naszych jakichś wad i słabości, które nas pobudzają do takiego czy innego niewłaściwego działania. Więc w pełni rozwinięte wady, braki odpowiadają lisom z naszego wersetu, a nie w pełni rozwinięte wady odpowiadają małym liskom. No i te liski małe i wielkie wyrządzają wielką szkodę ludowi Bożemu. Prowadzą do grzechu i błędu. Sprawiały przez od zawsze i nadal sprawiają, że Bóg musi udzielać nagany i karać. Bóg musiał z tego powodu ganić i karać Izrael cielesny. Z tego powodu tak samo i Izrael duchowy musi być karany. Ten wielki Izrael, czyli ten Izrael Kościół wieku Ewangelii, który nazywamy Kościołem nominalnym, musiał wręcz zostać przez Boga odrzucony. Tak jak odrzucenie spotkało Izrael cielesny, gdy nasz Pan przyszedł po raz pierwszy i okazało się, że ich braki, ich lisy zniszczyły ich winnicę narodową. Winnica narodowa nie wydała plonu. Plon był tylko u nielicznych jednostek, tych, których nasz Pan nazywał prawdziwymi Izraelitami. Reszta nadawała się do odrzucenia, czyli winnica narodowa zniszczona. Tak samo, gdy nasz Pan przyszedł na koniec wieku Ewangelii w swoim drugim przyjściu i zobaczył, jaki jest stan jego tego kościoła, czyli tego kościoła, który bierze imię Chrystusa na siebie i nazywa się Kościołem Chrystusowym, to zauważył to samo, że tylko nieliczni są tutaj prawdziwymi, duchowymi Izraelitami, a przytłaczająca większość jest tylko imitacją chrześcijan i musiała zostać, i ten kościół wielki, nominalny, który nazywamy Babilonem, musiał zostać odrzucony przez naszego Pana, bowiem te lisy doprowadziły do upadku tego kościoła, nie było plonu. Nie tak jak nasz Pan tutaj, to Izajasza, ten piąty rozdział wciąż się nam przypomina. Nasz Pan oczekiwał szlachetnych owoców i ze swojej strony zrobił wszystko, by ta winnica te plony mogła wydać, a nie wydała tych plonów. W związku z tym nadaje się do rozwalenia, do zniszczenia. Nie ma sensu dalej o nią dbać, uprawiać, nią się zajmować, bo ona nie przynosi plonów, a winnica, powiem jeszcze raz, jest sadzona tylko i wyłącznie do tego, by plon wydawała, a jak nie wydaje, to trzeba zniszczyć. Jo, więc w takiej mierze, jak pozwolimy działać tym lisom i liskom, to niszczą one wyższe uczucia i zalety charakteru i dokonują spustoszenia w ludzie Bożym. Moglibyśmy powiedzieć, że w pewnych aspektach skutki rozrabiania małych lisów są bardziej destrukcyjne niż skutki działania dużych lisów, dużych wad. Bo w literze, w tej sferze literalnej, małe liski z powodu swego niedoświadczenia, z powodu mniejszej ostrożności, to potrafią dokonać większego zniszczenia w literalnych winnicach. Bo taki dorosły lis, doświadczony, jest ostrożny i na przykład jak przegryza sobie te korzenie czy gałązki przegryza, to robi to, bo ma jakiś cel w tym, na przykład norę chce zbudować, a małe liski potrafią robić takie rzeczy dla zabawy, bo sobie bawią się, brykają, tu sobie gryzie, przygryzie, tam sobie ugryzie, nawet jak nie ma potrzeby, więc robią. A jeszcze druga rzecz. O ile tak jak sam człowiek, czyli na przykład właściciel winnicy, tutaj w przeszłości, no starał się swoją winnicę przed takim lisem pilnować, tak? A łatwiej jest zauważyć takiemu literalnemu winogrodnikowi dużego lisa czy małego liska? No łatwiej zauważyć dużego lisa. Bo jest czego? No bo jest większy, a co jest większe, jest bardziej widoczne. I tak samo w ludzie Bożym. Wady wśród ludu Bożego najczęściej nie są tego największego kalibru. Są to, w większości przypadków są to małe wady. Nie są one wielkie, ale tylko krzywda, jaką wyrządzają, ostatecznie jest wielka. Bowiem z tych wad, czyli z tych braków, wynikają nasze niedociągnięcia w zapieraniu samego siebie, w zapieraniu się świata, analizowaniu siebie, czujności, w modlitwie, w studiowaniu, głoszeniu i praktykowaniu Słowa Pańskiego, czyli w tych elementach poświęconego życia chrześcijańskiego. Braki w tym, a to właśnie przez praktykowanie tych 7 elementów poświęconego życia chrześcijańskiego można uzyskać rozwój, a przez braki to rozwój staje się mniejszy, staje się niepełen z tego powodu. Więc te liski do tego doprowadzają. I taki lisek może wydawać nam się czymś niegroźnym. Tak jak widzimy wśród zwierząt, że te małe zwierzątka są takie milutkie. Tak? Taki list duży to może nie byłby taki zachęcający, ale taki mały lisek wydaje się, że jest no bardzo sympatyczny. Jak ktoś by przypadkiem spotkał, to by chciał pogłaskać, tylko tak może mu wtedy palca ugryźć w bolesny sposób, bo wciąż jest to dzikie zwierzę i potrafi być niebezpieczne w swoim zachowaniu. Ale ponieważ jest takie malutkie, wydaje się, że nic strasznego, złego nie może zrobić, no to łatwiej mu popuścić, folgować, pozwolić, żeby działał. Tak samo jak my byśmy widzimy jakieś wielkie, poważne wady w sobie, no to one są tak oczywiste, no, że trudno jakoś sobie wytłumaczyć, że to nic strasznego, że nic złego się nie dzieje, że ja mogę to praktykować, mogę to robić. Wtedy chcąc być chrześcijaninem, no podejmuję walkę z tą wadą, staram się tego lisa ograniczyć, złapać, skuć łańcuchami, uwięzić i uśmiercić. Ale jak coś jest małe, no to dużo łatwiej dać sobie przyzwolenie na coś takiego, nawet jak to widzimy. Bo jest jeszcze inna kwestia, że możemy pewnych rzeczy nie widzieć. No to wtedy Bóg wie o tym, że nie widzimy i na przykład nawet nie jesteśmy w stanie zobaczyć z powodu tego etapu rozwoju, że z tego powodu, że na obecnym etapie rozwoju jest to dla nas zbyt trudne, to wiemy przecież, że Pan też działa w taki sposób, że niektórym naszym wadom pozwala działać przez jakiś tam czas, bo wiemy, obecnie jest coś ważniejszego, czym trzeba się zająć, a dopiero później przychodzi czas, że On swojej opatrzności daje doświadczenia, które stają się poligonem walki, na którym można z tymi wadami walczyć i to jest właśnie ten poligon, to jest pomoc od Niego, te doświadczenia, które przychodzą, żeby z daną wadą walczyć, a przez mogły minąć ileś wcześniej lata całe poświęconego życia i ktoś nie widział, nie miał doświadczeń na danym punkcie, aż przyszedł moment, że pojawiły się doświadczenia na tym punkcie, co oznacza, że właśnie Bóg uznał, teraz jest czas, albo żeby się tym zająć, albo inaczej, że no, mogłeś do tej pory sam coś z tym zrobić, ale widzę, że się nie kwapisz, to ja Ci pomogę tutaj, bo ja chcę, żebyś się rozwinął, więc udzielę Ci pomocy, bo widzę, że jest pomoc potrzebna, jako że sam z siebie tutaj nie jesteś w stanie nic zrobić. Tak tu przypomina się ten werset, że jakbyśmy sami się sądzili, to nie bylibyśmy sądzeni, a tak jak jesteśmy, a gdy jesteśmy sądzeni, to znaczy, że Pan nas sądzi, włącza się w ten proces, żebyśmy nie zostali z tego powodu potępieni. No więc w taki sposób to działa. Te mamy różnego rodzaju, te małe właśnie liskie, różne milutkie wady, którym pozwalamy folgować i to ogranicza naszą służbę. Może nawet doprowadzić do upadku całkowitego. Ostatecznie wada niepohamowana, nieważne czy wielka, czy niewielka, mogłoby to być mały lisek, coś bardzo nam miłego, przyjemnego, może skutek ostateczny być taki, że doprowadzi kogoś do upadku w jego poświęconym życiu. To jest tak, jak gdyby taki lisek podkopał korzeń ten główny w takim miejscu, że winnica uschnęła całkowicie. Coś takiego jest rzeczą możliwą. Więc na takie drobne rzeczy, które mogą wydawać się nam milutkie, przyjemniutkie, też trzeba uważać, bo one wiele zła mogą w nas wyrządzić. I jeszcze zechcemy sobie powiedzieć, bo ten wykład, no dzisiaj go na pewno nie zakończę, będziemy mówić i następnym razem jeszcze o tym, ale dzisiaj jeszcze chcę powiedzieć o tym fragmencie, który mówi połapcie nam tutaj. Nie jest to skierowane bezpośrednio do danego człowieka, że złap swoje lisy, tylko mówi połapcie nam, nawet można to przetłumaczyć, że połapcie dla nas, albo połapcie ze względu nas, co przekazuje taką myśl, że każdy powinien łapać te swoje lisy, czyli opanowywać, powstrzymywać je od niszczycielskiego działania tak dalece, jak jest to możliwe, nie tylko we własnym interesie, ale w interesie innych braci i sióstr. Bo prawda jest taka, że nasze wady i braki szkodzą nie tylko nam samym, szkodzą naszemu otoczeniu. Wszyscy cierpią, którzy mają kontakt z taką osobą, wywierają szkodliwy wpływ. To przykład taki, powiedzmy, jeżeli ktoś był wymieniany na liście tych braków i wad, taka cecha jak swarliwość, no to jak ktoś w swoim otoczeniu ma człowieka swarliwego, to jest utrapienie dla tego otoczenia. Taki człowiek jest większym utrapieniem dla otoczenia niż dla siebie samego, bo on sam może nawet nie zauważać, że jest swarliwy, że coś złego robi, ale dla otoczenia jest to bardzo przykre. Dlatego połapcie nam, połapcie ze względu na nas, ze względu na innych, bo taka wada potrafi być jak choroba zakaźna, szkodliwa nie tylko dla osoby na nią chorującą, ale stwarzającą zagrożenie dla wszystkich osób wchodzących w kontakt z kimś takim, którzy też mogą zostać pokalani wtedy. Więc taka niekontrolowana, niepohamowana wada jednego brata czy siostry może pokalać innych braci, a nawet jeśli oprą się oni jej temu morowemu działaniu, to utrudnia im życia, sprawia przykrości i jeżeli nawet nie ograniczy sferę rozwoju, to przynajmniej sferę służby ograniczy. I takie właśnie niełapanie lisów dużych, a zwłaszcza małych, którym łatwiej jest przepuścić, jest źródłem prawie wszystkich problemów, jakie powstają w społecznościach chrześcijańskich, problemów, które powstają w rodzinach osób wierzących, właśnie z powodu niełapania takich lisów i ich działania, niszczenia tych winnic. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, jak tutaj nieokiełznana samoocena i aprobatywność wodzów wśród ludu Bożego prowadzi do wielkich problemów. Ona jest odpowiedzialna za zniszczenie kościoła chrześcijańskiego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, bo to wodzowie właśnie kierowani swoją ambicją, czyli tą swoją nieokiełznaną samooceną i pragnieniem aprobaty u innych, żeby inni mieli wysokie zdanie na ich temat, by ich tutaj szanowali więcej niż jest to słuszne, prowadziło ich do takiego czy innego postępowania i później z powodu tych wad straszelnie obrywało się wszystkim, całej społeczności, bo ci wodzowie, zdobywszy władzę, prowadzili te społeczności na manowce w złym kierunku, niszczyli kościół chrześcijański, zamieniali prawdziwy kościół w kościół jedynie nominalny i to się powtarzało przez cały wiek Ewangelii i w dzisiejszych współczesnych czasach też się tutaj to dzieje. Wodzowie jak sprawują jakąś władzę, której nie powinni sprawować, to najczęściej te swoje społeczności ciągną w złe strony, a nie w strony dobre i to ich nieokiełznane lisy szkodzą wszystkim, a nie tylko im samym. Właśnie dlatego też każdy, nie tylko ze względu na samego siebie, ale dla dobra wszystkich braci i sióstr powinien połapać te swoje lisy, skuć łańcuchami, uwięzić, a następnie uśmiercić. Takie cztery procesy. Połapać, skuć łańcuchami, uwięzić i uśmiercić. Jak to zrobić? Jakie są metody? To o tym już chcę powiedzieć braterstwu w następnym wykładzie. Mam nadzieję, że w tym udało mi się wywołać zaciekawienie tym tematem, że następnym razem bracia słuchając będą czekali na następny raz, żeby się dowiedzieć, jakie to są metody, bo tutaj na razie mieliśmy te uwagi wstępne, które miały nam uświadomić wagę problemu, pokazać, że jest to coś, czymś trzeba się zająć w naszym życiu, bo to niszczy nasze owocowanie, a im większy owoc wydamy, to tym lepszymi sługami Bożymi będziemy i tym bardziej możemy się Bogu podobać i liczyć na nagrodę od Niego w przyszłości, a obecnie na większy rozwój duchowy. Dlatego dziękuję braterstwu za wysłuchanie tej części i życzę błogosławieństw Bożych.